W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Maciej Pokarowski z pracowni dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Macieju, za nami święta Bożego Narodzenia, za nami Sylwester, Nowy Rok, a jeszcze Trzech Króli. To taki okres, kiedy wiele osób ma w tym okresie właśnie wolne. Kiedy biesiadujemy, kiedy spotykamy się ze znajomymi. I pewnie wiele osób po tym okresie, stając na wagę, myśli sobie, co się stało. Bo zaczyna dostrzegać zmianę i to tę w górę. Że kilka, może nie kilogramów, ale na pewno zdecydowanie więcej jest tej masy ciała.
Tutaj na pewno apelowałbym troszeczkę o spokój w tym zakresie, bo podchodząc do tego tematu jakby świątecznego, no to prawda jest taka, że mamy raptem no 3, 4, 5 dni tego okresu świątecznego. Natomiast rok ma dni 365, więc w tym wypadku faktycznie może to być chwilowe zwiększenie masy ciała. Natomiast często wynika z tego, że ta dieta w okresie świątecznym wygląda zupełnie inaczej, więc organizm będzie wtedy miał więcej sodu, więcej wody, więcej glikogenu. No i stawając jakby na wagę po okresie świątecznym, czego absolutnie nie rekomenduję, no to może być taki przestach w oczach. Natomiast w momencie, kiedy wracamy do tego zwyczajowego, dobrych nawyków żywieniowych, no to wtedy ta masa ciała zaczyna się normować, czyli tracimy jakby ten nadmiar wody, sodu, glikogenu, no i wracamy na odpowiednie dobre tory. Także w sytuacji, kiedy te 360 dni w roku, może też jakby nie maksymalnie, żeby nie podchodzić zbyt perfekcyjnie do tematu, ale dobrze się prowadzimy, no to też nie ma co się obawiać tego okresu świątecznego i poświątecznego.
Muszę pana dopytać, no bo ten okres to jest taki, że siedzimy przy stole, wstajemy, przejdziemy się, daj Boże, na jakiś spacer i potem wracamy do stołu i kolejne porcje mięsiw, ciasta i tak dalej, i tak dalej. No i ta waga no siłą rzeczy nam się zmienia. Czy takie intensywne jedzenie przez kilka dni jest właśnie nam w stanie zmienić aż tak znacząco naszą wagę, żeby to wzbudzić nasz co najmniej niezadowolenie?
Bardziej tutaj zwróciłbym uwagę na kwestie zdrowotne, czyli jeśli mamy predyspozycję na przykład w rodzinie do insulinooporności, no to takie przeładowanie energetyczne, czyli no nadmiar tego jedzenia świątecznego, no to może niestety niekorzystnie wpływać na występowanie tej insulinooporności. Co do przewodu pokarmowego, na pewno będzie płakał dosyć mocno nad ilością tego jedzenia, natomiast no jeśli nie mamy chorób przewodu pokarmowego, to jakoś sobie z tym poradzimy. Natomiast no, gdybyśmy wydłużali ten okres świętowania, no to faktycznie no, ta nadwyżka kalorii, no to finalnie doprowadziłaby do tego, że zyskalibyśmy więcej kilogramów. Natomiast ja zawsze mówię, żeby w tym okresie świątecznym nie skupiać się tak mocno na jedzeniu, ale na tym, co najważniejsze czyni, czyli na bliskich.
Do tej kwestii jeszcze będę wracał, o której chcę wspomnieć, bo pewnie też jest część z osób taka, która sobie powiedziała albo mówi, kiedyś, jeszcze 2-3 lata temu to mogłem zjeść tyle, a teraz zjem dobry obiad świąteczny i od razu gorzej się czuję. Kwestia wieku.
Tutaj też bym troszeczkę poddał to pod dyskusję, no bo faktycznie co dekadę, no to ta przemiana materii nam spada. Natomiast co dekadę, no jest to różnica rzędu 100-150 kilokalorii. Także na dobrą sprawę, no to faktycznie możemy sobie pozwolić co dekadę o mniejszą ilość, no żeby to zobrazować, na przykład jabłka czy banana. Natomiast no prawda jest taka, że my z wiekiem no stajemy się troszeczkę, nie chcę powiedzieć leniwi, ale zmienia się nasze życie, czyli no niestety częściej podróżujemy autem, więcej pracujemy, mamy więcej stresu i mamy mniej aktywności fizycznej, co nie pozostaje, a w zasadzie ma zasadniczy wpływ na naszą masę ciała. Także możemy mieć takie wyobrażenie na temat tego. Natomiast prawda jest taka, że no tutaj wypadałoby zrobić taki faktyczny rachunek sumienia, co nie znaczy, że nasz przewód pokarmowy faktycznie z wiekiem, no to może radzić sobie troszeczkę gorzej z tą ilością jedzenia niż kilka lat wcześniej.
To po prostu zwykła fizjologia, która mówi, tak, że no, z pewnych rzeczy powinno się zrezygnować lub, tak jak pan powiedział, no, spożywać w mniejszych ilościach.
Dokładnie, dokładnie tak.
Panie Macieju, nowy rok za nami, Sylwester za nami. Postanowienia noworoczne to jest coś, co wpisuje się w życie wielu, wielu osób. A tutaj tym jednym z postanowień, które chyba jest w absolutnej szpicy, to jest właśnie zrzucenie wagi i dieta. I pewnie wiele osób rzuca się od razu na głęboką wodę, czyli bardzo drastyczna dieta, którą sobie ktoś sam ustala, jedząc po prostu zdecydowanie skromniej, bądź po prostu się głodząc.
Niestety tak. No i styczeń to też generalnie, jeśli chodzi o rynek dietetyczny, tak, no to mamy zawsze wysyp różnego rodzaju diet, mód na nowe suplementy, diety i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że trzeba zachować tu bardzo dużą dozę ostrożności. No i przede wszystkim nie mieć takiego spojrzenia na dietę jako rezygnację z czegoś, czyli szukania takiego winowajcy, na przykład, nie wiem, w glutenie, w laktozie, w węglowodanach, czyli przejście na jakąś drastyczną dietę keto czy głodówkę, bo to pod aspektem takim psychicznym no, nie nastawia nas dobrze, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, relacje z jedzeniem. Także powinniśmy przede wszystkim skupić się bardziej na tym, co możemy na plus zmienić w swojej diecie, no bo w sytuacji, kiedy zaczynamy kreować w głowie jakieś restrykcje, czyli nie wiem, styczeń, luty, marzec, nie będę totalnie jadł żadnych słodyczy, fast foodów, będę chodził na siłownię 4 razy w tygodniu, no to budowanie jakby takiej presji na sobie skończy się szybko fiaskiem, więc lepiej skupić się na tym, co można zrobić dobrego, czyli dodać, nie wiem, więcej warzyw i owoców do diety, później też jakby powiedzieć o tym innym, że no słuchaj, czuję się zupełnie inaczej, lepiej, dzięki temu, że wprowadziłem takie zmiany, dodać aktywność, którą lubimy, czyli jeśli no nie lubimy siłowni, no to nie chodźmy na nią, nie kaszmy się tym, więc trzeba zdrowo, rozsądkowo podchodzić i uważać absolutnie na wszelkiego rodzaju diety cud.
Kto powinien stwierdzić, że rzeczywiście ma się nadwagę, bo często jest to po prostu bardzo subiektywne wrażenie i zdarza się, że mylne.
No tutaj oczywiście najlepiej by było skonsultować się na początku i do tego bardzo zachęcam do lekarza rodzinnego, żeby zrobić profilaktyczne badania. No i w sytuacji, kiedy faktycznie pojawi się taki głos wynikający również z tych wyników badań, bo być może coś jest nie tak, żeby zredukować tą masę ciała, no to najlepiej nie szukać na własną rękę, tylko skorzystać z usług profesjonalisty, dietetyka klinicznego najlepiej, no bo też mamy wysyp różnego rodzaju specjalistów, którzy no niewiele mają wspólnego z takim wykształceniem medycznym.
Zatrzymajmy się na tym, bo otwierając właściwie pierwszą, lepszą, kolorową gazetę, czy portal internetowy, zasypywani jesteśmy ofertami dotyczącymi diet, które mają spowodować, że będziemy bardziej sprawni. Nawet młodsi zaryzykuje, a na pewno szczuplejsi.
Tak, no i prawda jest taka, że im bardziej chwytliwe hasło, im bardziej klikalne i jakby też opisujące większe super efekty, tym większą dozę ostrożności powinniśmy zachować, no bo prawda jest taka, że to, co ma znaczenie, no to deficyt energetyczny, który możemy kreować za pomocą tych lepszych wyborów żywieniowych i większej aktywności fizycznej. No i im dieta, która nakazuje rezygnację z wielu różnych produktów spożywczych, tym gorzej dla naszego zdrowia, bo więcej niedoborów i okej, super, na początku możemy schudnąć, zrzucić te kilogramy, tylko że to może być pozorny spadek masy ciała, a później możemy nabawić się efektu jojo. Także myślę, że zdrowie powinno być największym wyznacznikiem i nasze samopoczucie, a nie cyferki na wadze i określanie człowieka w zależności od tego, jaką ma masę ciała. I też jakby zachęcam do tego, żeby nie kreować sobie tylko i wyłącznie takiego celu cyferkowego, czyli no schudnę do 60 kg, będę czuł się lepiej, a jak ważę 61 i każdy mówi mi dookoła, że super wyglądam i dobrze się czuję, to mówię nie, spokojnie, jeszcze mam kilogram do zrobienia, więc też nie powinniśmy w ten sposób do tego podchodzić.
Oprócz badań profilaktycznych, które może nam zlecić lekarz POZ, co powinno być jeszcze poddane analizie przy stwierdzeniu, bądź zanegowaniu nadwagi?
No myślę, że w tym wypadku to już bardziej jest kwestia jakby konsultacji z dietetykiem, ze specjalistą. No wtedy to podlega jakby analizie sposób żywienia danej osoby, nie tylko może żywienie, ale też i aktywność fizyczna, kwestia prowadzonego trybu życia, bo dietetyk powinien odpowiednio dostosować jakby te zmiany do trybu życia pacjenta.
I tu muszę zrobić niestety pewną dygresję i dopytać pana od razu, bo te diety, które, z którymi najczęściej się spotykamy, z ofertą takich cudownych diet, diet pudełkowych, diet ketogenicznych, o których pan wspomniał, i szereg, i długo, długo można by tu wymieniać, one generalnie oferują pewien poziom kaloryczności tych posiłków, pięciu najczęściej posiłków, to też ciekawy wątek, do którego mam nadzieję wrócimy, ile tych posiłków ma być. Czy możemy tym się kierować? Jedynie tym poziomem kaloryczności dziennej dawki posiłków.
Mamy faktycznie takie, no taką szkołę, można powiedzieć, to jest szkoła IFM, czyli If It Fit Your Macros, czyli jeśli spełniasz swoje zapotrzebowanie energetyczne, to to jest najważniejsze i nie musisz zwracać uwagi na resztę, liczą się tylko kalorie. Natomiast nie jest to do końca prawda, no bo pytanie, skąd te kalorie pochodzą, no kaloryczność może się zgadzać, ale będziemy na przykład na diecie keto, czyli jemy dużo tłuszczów nasyconych. No jeśli mamy na przykład w wywiadzie w rodzinie jakieś predyspozycje do chorób serca, no to może się okazać, że robimy sobie potężny zdrowotny strzał w kolano. Także w tym wypadku powinniśmy zwracać uwagę na przykład talerz zdrowego żywienia i poza jakby kalorycznością, to co rekomenduje właśnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, no to powinniśmy poza kalorycznością stosować te podstawowe zasady zdrowego żywienia, czyli dbać o tą zróżnicowaną dietę i to, co dietetycy powtarzają jak mantrę, tylko że niestety często nie chcemy słuchać tak prostych porad i się do nich zastosować, a to jest naprawdę kluczowe też dla zdrowia.
Wizyta u dietetyka zagwarantuje nam indywidualne podejście do odchudzania, do zrzucania wagi?
Jak najbardziej tak, natomiast też należy mieć na uwadze to, że dietetyk no, może stanowić dla nas pewien drogowskaz, ale praca należy do nas, także finalnie zyskamy tam indywidualne poradnictwo, dobór do prowadzonego trybu życia i też jakby wplatając ten wątek posiłków, no to może być tak, że osoba wcale nie potrzebuje pięciu posiłków dziennie, nie jest absolutny mus, no jeśli tryb życia pozwala na trzy, możemy zrobić trzy, więc jak najbardziej to indywidualne podejście tak, natomiast no kwestia później pracy pod kątem diety, aktywności i tak dalej, no to należy już do tej osoby.
Tylko te posiłki, które no właśnie 5 czy 3, jak pan powiedział, one jednak muszą się wpisywać, a bardzo często bywa tak, że na śniadanie nie mamy czasu. Ewentualnie jakiś szybki obiad czy lunch w między zajęciami, między obowiązkami. Przychodzimy do domu w okolicach godziny powiedzmy 17 i jemy obiad i potem za niedługo kolację. No i tutaj nie ma siły i nie ma mocnych na to, żeby tutaj sobie trochę tego dietetycznego stylu życia nie pokiereszować.
No tak, to jest prawda, natomiast to wszystko zależy od człowieka, prawda? No bo tutaj często to jest kwestia bardzo prostych zmian, no i to wychodzi przy rozmowie z dietetykiem, prawda? Czyli rozmawiając jakby z pacjentem, no to staramy się wejść niejako w jego buty, no i zaproponować pewne proste rozwiązania, żeby totalnie jakby nie wywracać do góry nogami życia tego pacjenta, tylko powoli, stopniowo wprowadzać te zmiany. No i tak jak wracając nawet, czy ciągle to, co przewija się w toku naszej rozmowy, no to kwestia prostych, racjonalnych zmian, a nie radykalnego podejścia. No i przed tym myślę, że najbardziej powinniśmy przestrzegać.
Wizyta w gabinecie dietetycznym to jest również sprawdzenie nie tylko masy ciała i skorelowania tego ze wzrostem, ale szeregu innych kwestii.
Jest to również oczywiście analiza składu ciała, ponieważ no, tak jak mówiliśmy o tych cyferkach na wadze, prawda, no to bardzo istotne jest to, jaki jest skład naszego ciała, czyli jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej, czyli dwóch takich kluczowych parametrów, które definiują zdrowie człowieka. No też nie sposób tu nie wspomnieć między innymi o Uniwersyteckim Gabinecie Dietetycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie takie analizy składu ciała oferujemy. Na ten moment dla pracowników i studentów uniwersytetu. Natomiast no, analiza składu ciała jest naprawdę świetnym narzędziem, bo możemy zobaczyć, jak nie tylko masa ciała się zmienia, na przykład po wprowadzeniu diety aktywności fizycznej, ale jak zmienia się poziom tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej, no bo nie jest sztuką gubić kilogramy, same kilogramy, prawda? Tylko sztuką jest to, żeby gubić, redukować poziom tkanki tłuszczowej. Także za pomocą analizy, no to jesteśmy w stanie jakby wyłapać te różnice. Czy tracimy niestety tkankę mięśniową, wodę i w tym masę ciała, czy rzeczywiście robimy to dobrze, jest to tkanka tłuszczowa.
Tylko ta redukcja, o której pan wspomniał, również musi być dostosowana i do rodzaju pracy, jaką wykonujemy, i do wieku, w jakim jesteśmy, i do tej aktywności, bo to może być może to być spacer, a równie dobrze mogą być to biegi długodystansowe.
Tak, oczywiście. No w tym wypadku no to kwestia spontanicznej aktywności fizycznej, czyli na przykład no, tego, jaka jest nasza praca. Czy to jest praca biurowa, czy jest to praca typowo w ruchu, czy mamy dodatkowe jednostki treningowe, czyli tak jak pan wspomina, no jest to kwestia treningów wytrzymałościowych, mam 3, 4, 5 treningów biegowych w tygodniu, więc tu zapotrzebowanie energetyczne może się bardzo mocno różnić, także też jakby unikałbym takiego podejścia, że szukamy jakiegoś szablonu diety, no i może być niestety tak, że to zapotrzebowanie energetyczne no jest źle oszacowane, a my sami też możemy popełnić spory błąd, prawda, jeśli chodzi o obliczenia. Także warto to zostawić profesjonaliście, połączyć to również z taką analizą składu ciała u profesjonalisty, u dietetyka, no i dzięki temu mamy fajne narzędzia do tego, żeby racjonalnie, nieradykalnie podejść do tematu redukcji masy ciała.
Panie Macieju, wspomniał pan o tym, to mi broń Boże nie umknęło i myślę, że wielu słuchaczom też nie. Taki zwrot, słowo klucz, które przy niemalże każdym podejściu do diety powraca i gdzieś tam z tyłu głowy jest, mianowicie efekt jojo.
Tak, no efekt jojo to jest jakby sytuacja, w której po najczęściej radykalnej diecie, czyli no po dużych restrykcjach żywieniowych, pojawia się moment, kiedy no mamy taki niepohamowany apetyt wręcz, tak? I zazwyczaj na to, co ograniczyliśmy. Także powinniśmy być tego świadomi. No i niestety wiele diet redukcyjnych, a w zasadzie wiele statystyk pokazuje, że po tej diecie redukcyjnej, no to ten efekt jojo występuje. I tu też mamy bardzo duże badania i jedno z ciekawszych jest takie, które pokazuje, że w sytuacji, kiedy trochę periodyzujemy, skalujemy ten moment redukcji masy ciała, czyli na przykład miesiąc, dwa redukujemy masę ciała, później robimy przerwę, czyli dajemy odpocząć, chwilę wytchnienia temu organizmowi, później idziemy dalej, no to okej, może to być wtedy fajny efekt, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, natomiast jak ciągle jesteśmy na diecie, ciągle dorzucamy sobie restrykcji, czyli na przykład ciągle jest to dieta redukcyjna, dorzucamy kolejną aktywność, ciągle jesteśmy na tej diecie, no to może się okazać, że jest punkt takiego krytycznego odcięcia, gdzie organizm się zbuntuje na poziomie hormonalnym i my nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić, więc ważniejsze jest takie podejście 80-20, czyli no jeśli nawet na przestrzeni miesiąca mamy te 30 dni i 4 dni w ciągu miesiąca sięgniemy po jakiś fast food czy słodycze, tragedia się nie dzieje. To daje jakby wytchnienie też dla naszej psychiki, no i będzie nas no, chroniło przed tym efektem jojo. No, pamiętajmy, że jedzenie to nie jest tylko wymiar fizjologiczny i nie powinniśmy absolutnie się oszukiwać, no nie wiem, kwestią silnej woli, tłumaczyć sobie to, że pojawił się efekt jojo, no widocznie byłem za słaba, tak, zabrakło mi silnej woli. To jest element jakby kaskady hormonalnej, którą ciężko zatrzymać. Także im bardziej restrykcyjnie podchodzimy, tym niestety większe ryzyko, że skończy się to tym nieszczęsnym efektem jojo. I kilogramy wracają.
A no właśnie, może to jest wpisane niestety w naturę, w fizjologię, że organizm i tak będzie się domagał tego, co utracił i nie da się go oszukać i wszelkie diety są pozbawione sensu.
No tutaj też bym uważał na takie ekstremum trochę, no bo jakby nadmiar tkanki tłuszczowej jest powiązany z ryzykiem zdrowotnym. I to w większości w zasadzie sfer, jakbyśmy wzięli pod lupę no większość chorób takich, gdzie profilaktyka ma znaczenie, choroby serca i tak dalej, no to redukcja masy ciała jest kluczem, żeby to zdrowie poprawiać. Także mamy faktycznie do czynienia z pewnymi adaptacjami metabolicznymi, czy organizm się obroni, tak, przed dalszym spadkiem masy ciała. Natomiast jeśli planujemy to rozsądnie, robimy przerwy od diety, to pozwala troszeczkę w cudzysłowie oszukać ten organizm i sięgnąć po ten efekt dalszego spadku tkanki tłuszczowej.
Ale lepsza konsultacja ze specjalistą niż działanie własnymi siłami.
No myślę, że jak w każdej sferze życia. No jeśli mam problem z autem, idziemy do mechanika, jeśli się na tym nie znamy, więc tu jest podobnie.
Maciej Pokarowski z pracowni dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie panu dziękuję.
Dziękuję również.
Dobranoc.